Gość dnia Radia Gdańsk.
W studiu jest Jacek Bendykowski, kandydujący na europosła z ramienia Platformy Obywatelskiej. Rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie mecenasie, mam takie wrażenie, jak patrzę na kampanię do Europarlamentu, że panu chyba naprawdę zależy, żeby ten mandat wywalczyć.
Panie rektorze, oczywiście zależy, ponieważ jak się walczy o dostęp, takie zadanie, aby wywalczyć mocny, dobry trzeci wynik. Natomiast jak się walczy o trzeci, no to niby dlaczego nie miałby się udać drugi. Ta kampania oczywiście przede wszystkim ma takie znaczenie, abyśmy utrzymali przynajmniej te dwa mandaty, które dzisiaj mamy. Przypomnę, że jeszcze dwa tygodnie temu wszystkie sondaże pokazywały, iż mamy tylko jeden mandat.
A macie jakieś nowe sondaże?
Na Pomorzu. No, najnowsze sondaże pokazują, że już są dwa.
Czyli jest tendencja wzrostowa.
Że jest tendencja wzrostowa i że bardzo intensywna kampania, znaczy nieskromnie powiem, że również moja, bo, ale myślę, że moja troszeczkę też spowodowała intensyfikację kampanii.
No właśnie, chcę o to trochę pana zapytać, czy pan ma Janusza? Takie wrażenie, że pan kolegów z partii zagonił do roboty trochę?
To znaczy myślę, że pomogły im się zmobilizować, bo ta kampania była taka nieco ospała wcześniej, a my walczymy rzeczywiście bardzo intensywnie, ponieważ mamy najdziwniejszą ordynację wyborczą w Europie, o czym, z czego sobie nie zawsze wyborcy zdają sprawę, że to od wyborców na Pomorzu wyłącznie zależy. Nie to, ile będzie miała tylko mandatów Platforma, czy PiS, czy Lewica, ale ile mandatów będzie miało województwo pomorskie.
Dlatego, to zaraz o tych cieniach i blaskach tej ordynacji sobie porozmawiamy, ale chcę jeszcze pana o tę kampanię podpytać. Trochę tak zaczynam, dlatego że to jest oczywiste, że listy do wyborów, czy to są eurowybory, czy jakiekolwiek inne, trzeba jakoś skonstruować i nie każdy, kto się na takiej liście znajduje, ma realną szansę na to, żeby mandat wywalczyć. Na Pomorzu mamy troje europarlamentarzystów, pani Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości, pani Magdalena Adamowicz, pan Janusz Lewandowski jako reprezentanci Koalicji Obywatelskiej, no więc trudno jest pewnie zmienić skład osobowy takiej reprezentacji do Europarlamentu. Pan bardzo intensywną kampanię w internecie prowadzi, dużo banerów na mieście, widać pana, no więc pytanie, czy pana zdaniem może pan odebrać mandat? Czy to Januszowi Lewandowskiemu, czy Magdalenie Adamowi?
Myślę, że już w całym województwie widać. Tak jak powiedziałem, no jeżeli walczymy o z miejsca trzeciego, to też zawsze jest takie marzenie, żeby ono było drugie, bo jest to absolutnie realne. 5 lat temu też była niespodzianka. Spodziewano się, że wygra Janusz Lewandowski, wygrała Magda Adamowicz te wybory i to w sposób potężny. Janusz Lewandowski na szczęście zdobył ten drugi mandat, ale na plecach czuł oddech Jarka Wałęsy, który miał niewiele gorszy wynik od niego, więc myślę, że to będą dobre wybory, one są fajne. Mi brakuje troszeczkę debat, nie ukrywam. W tych wyborach w zasadzie w ogóle nie ma debat politycznych takich organizowanych przez większe media. Jest trochę organizowane przez media lokalne i przez środowiska, przez NGO-sy, z czego się bardzo cieszę. Ja w tych debatach staram się brać udział tych, które się dzieją. Ale jeśli można, te parę słów na temat ordynacji chciałbym powiedzieć, bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważne. My w tej ordynacji...
Od tego, ile mieszkańców Pomorza zagłosuje, zależy to, ile teoretycznie mandatów może trafić do kandydatów z Pomorza.
Dla województwa pomorskiego, i to dotyczy zarówno kandydatów z PiS-u, Platformy, czy Lewicy. Ponieważ my o mandaty okręgowe rywalizujemy tak naprawdę między okręgami wyborczymi, czyli między województwami. Mandaty pomiędzy partie dzielimy na poziomie kraju, metodą Donta. Natomiast później już w obrębie poszczególnych list partyjnych te mandaty dzielone są w oparciu o liczbę głosów w stosunku do całkowitej liczby głosów uzyskanej przez te partie w kraju. My jesteśmy drugim najmniejszym okręgiem wyborczym w Polsce, jeżeli chodzi o Platformę. Mniejsze od nas jest tylko województwo kojawsko-pomorskie. I to jest jakby bardzo ważne, że tak naprawdę my o ten drugi mandat, a nawet ewentualnie trzeci, bo to też byłoby możliwe, gdyby ta frekwencja na Pomorzu była wysoka, my rywalizujemy o te mandaty z Wielkopolską, z Dolnym Śląskiem, ze Śląskiem, z Warszawą i z okręgiem zachodnio-pomorskie jest połączone z lubuskim, Dolny Śląsk z Opolskim, więc to są znacznie większe okręgi wyborcze.
Ale mam wrażenie, że nie ma jakiegoś wielkiego naporu na to, żeby walczyć o jak najwyższą frekwencję. Przypominam sobie to, co było przy wyborach parlamentarnych.
Tego brakuje trochę. Jesienią. Tego brakuje i w takim przekazie medialnym, bo ta frekwencja w normalnych wyborach ma po prostu takie znaczenie, że chcemy, żeby więcej osób brało udział w demokracji. A w tych wyborach to jest kwestia patriotyzmu lokalnego, bo w zależności od tego, jaka będzie frekwencja, możemy mieć na Pomorzu dwóch parlamentarzystów w ogóle, a możemy mieć ich nawet 5. I to zależy wyłącznie od aktywności politycznej Pomorzan.
5 europarlamentarzystów z Pomorza, no to już takie
to byłoby bardzo ważne, bo my mamy naprawdę bardzo, wielkie wyzwania przed
bardzo
sobą.
Bardzo mocno puszczone wodze fantazji i wyobraźni.
To prawda, ale mamy wielkie inwestycje przed sobą, czy to w energetykę wiatrową. Ponad 700 miliardów złotych zostanie ulokowanych w energetyce wiatrowej. To są takie pieniądze, jak cała siedmiolatka z Unii Europejskiej, przy budowie elektrowni jądrowej. Szczególnie budowa elektrowni jądrowej wymagać będzie takiego wewnętrznego offsetu, czyli bardzo dużych inwestycji, które jakby wesprą mieszkańców, szczególnie tych północnych powiatów, ponieważ tam będą trwały gigantyczne prace budowlane, to zakorkuje drogi, to bardzo utrudni transport publiczny, więc powinniśmy oczekiwać, tak jak przy inwestycjach militarnych, offsetu, czyli inwestycji krajowych zwiększonych.
Związanych
z tą wielką inwestycją, tak. Ale takich, które są, mają charakter, powiedziałbym, czysto cywilny, czyli skierowany na mieszkańców.
Społeczny taki.
I ta duża reprezentacja i silna reprezentacja, merytoryczna reprezentacja jest nam po prostu potrzebna.
Ale to od liczebności reprezentacji osobowej w Europarlamencie będzie to zależne? No nie
od liczebności
to,
jakości.
Tak to nie działa.
Od liczebności jakości, bo myślę, że jeżeli chodzi o interesy pomorskie, chciałbym w to wierzyć, że będziemy prowadzić wspólną politykę, czy to z kolegami z Prawa i Sprawiedliwości, czy z Lewicy. Jeżeli będziemy walczyć o pieniądze dodatkowe w Brukseli na Pomorze, to ufam, że wszystkie ręce na pokład.
A na ile jest to rywalizacja wewnątrzpartyjna tak naprawdę między wami, kandydatami konkretnych opcji, które mają szansę największe na wzięcie mandatu, a na ile to jest rywalizacja czysto polityczna?
To, że my na pewno, jeżeli chodzi o ten układ wewnętrzny, rywalizujemy bardzo, bardzo fair, po prostu staramy się zdobyć jak najlepszy wynik dla Koalicji Obywatelskiej na Pomorzu. Natomiast oczywiście ta subtelna, nazwijmy to rywalizacja frekwencyjna, jest pomiędzy nami a innymi regionami.
A jak to wygląda, jeżeli chodzi o koszty prowadzenia takiej kampanii? Pytam też nie tylko o te pieniądze partyjne, ale też po części o pana osobiste koszty, bo pan, tak mówiąc żartobliwie na przykład, musi trochę więcej wyłożyć na banery, żeby się wyróżnić wśród kontrkandydatów.
Kampania...
Pan dość długie nazwisko, jak zauważyłem, stosuje pan 3 banery naraz, żeby się zmieściło.
Kampania jest w całym województwie. Ja te potrójne banery mam tylko w Gdańsku. W Gdańsku jest uchwała krajobrazowa. To jest jakby z 3 banerów składamy jeden, aby być w zgodzie z regulacją uchwały krajobrazowej. Oczywiście to jest droga kampania. I ja jakby nie taję, że koszty kampanii ponosimy sami, czyli ponoszą je kandydaci. Ja miałem trochę mało czasu na to, żeby się zorganizować, raptem 2 tygodnie, ale się w miarę zorganizowałem i w całym województwie dzisiaj już tę kampanię prowadzę. Jeżeli jest trochę mniej pieniędzy, to trzeba włożyć więcej wysiłku, więc ja mało śpię, dużo jeżdżę.
No właśnie słyszałem, że pan mało sypia ostatnio. Wyspał się pan dzisiaj?
Dzisiaj się wyspałem wyjątkowo, panie redaktorze, żeby brzmieć dzisiaj w miarę przyzwoicie w radio. Spałem dzisiaj 6 godzin, co jest rekordem w ciągu ostatnich 3 tygodni, bo tak średnio jest to około 4 godzin.
Czyli dużo pan jeździ po województwie?
Jeżdżę bardzo dużo po to, żeby... Ja byłem samorządowcem jednak przez 20 lat, więc ja jestem w miarę znany samorządowcom i jestem takim trochę kandydatem oddolnym. Czyli jestem kandydatem wspieranym przez lokalne struktury, bo wielu samorządowców na Pomorzu odczuwa, że jest potrzebny taki kandydat, który idzie od dołu i który jakby zna problemy Pomorza od podszewki i jest w stanie też pewien, niezależnie od polityki, którą się w Parlamencie Europejskim robi, europejskiej, ale też zapewnić pewien lobbying dla interesów pomorskich. A. Dlatego się spotykam, rzeczywiście byłem prawie w każdym powiecie już, a będę na pewno przynajmniej po raz kolejny, bo mając już tam, gdzie mam wsparcie, w tych powiatach lokalnych samorządowców, a jest tego bardzo dużo, też jeżdżę na ulotkowanie po to, żeby spotykać się z mieszkańcami, rozmawiać z mieszkańcami.
Jacek Bendykowski jest gościem dnia Radia Gdańsk. Jacek Bendykowski, chcący wrócić do polityki tej z mandatem w ręku po kilku latach nieobecności, a chcę jednak do przeszłości trochę wrócić, bardziej odległej, bo pan też, informując o swoich działaniach, o swoich różnych osiągnięciach związanych z działalnością publiczną, mówi także o takim międzynarodowym, powiedzmy, wątku politycznym i tym, że pan negocjował wejście Platformy Obywatelskiej do Europejskiej Partii Ludowej. I kiedy to było, jak to było? Skąd taka karta się w pana działalności pojawiła?
No, ja mam taki początkowy życiorys w mojej działalności publicznej, ponieważ przez kilkanaście lat pierwszych, od 1989 roku, zajmowałem się polityką zagraniczną, współpracą międzypartyjną i jakby przeszedłem przez wszystkie szczeble młodzieżówek młodych polityków.
Z tego pan jest mniej znany, raczej pan jest znany z tej działalności samorządowej.
Od europejskiej po światową, międzynarodówkę chadecko-liberalno-konserwatywną, a kończyłem przez 4 lata w biurze politycznym IP. Najpierw wprowadzałem tam stronnictwo konserwatywno-ludowe, była taka sympatyczna partia na przełomie lat 90. i początku XXI wieku, a później
już zasiliła częściowo Platformę.
Tak, z pozycji członka biura politycznego IPP negocjowałem członkostwo Platformy w Europejskiej Partii Ludowej, kiedy Platforma powstała, co nie było łatwe, bo była bardzo silna blokada ze strony Unii Wolności.
I na czym takie negocjacje polegały, jak one wyglądały?
No to jest, to są negocjacje dotyczące zarówno statutu, jak i jakby analizy, czy program partii mieści się Europejska Partia Ludowa.
Czy
pasujemy do tej rodziny? No wiadomo, że ja pasowałem, bo już byłem członkiem władz wtedy tej rodziny, ale było sporo pytań o Platformę i o jej strukturę ówczesną. Te negocjacje prowadzi się z jednej strony z członkami komisji, ale też najbardziej nie ukrywam z szefem ówczesnym, czyli z Wilfriedem Martensem, byłem premierem, wieloletnim premierem Belgii, z którym znaliśmy się bardzo dobrze. Prowadziliśmy te negocjacje, muszę powiedzieć, że dobre półtora roku, ponieważ było parę takich rzeczy w statucie Platformy, które trzeba było zmienić. Na szczęście ówczesny przewodniczący Maciej Płoszyński, świętej pamięci, jakby doskonale to rozumiał i muszę powiedzieć, że bardzo skutecznie przeprowadziliśmy pewne zmiany przez ówczesny zarząd Platformy.
A co było trzeba na przykład zmienić w tym statucie, żeby
Platforma
się
była bardzo
dostosować, dopasować do
Platforma
dużej
była bardzo
centralizowana, formacji.
Nawet zasugerowano, że ten statut jest taki nieco faszystowski, czyli władza przewodniczącego była bardzo silna. No PiS by na pewno nie był w stanie się znaleźć w Europejskiej Partii Ludowej. To jest network jednak partii bardzo demokratycznych. I my w przyspieszonym trybie musieliśmy nieco zdemokratyzować Platformę wtedy, w tym 2001-2002 roku.
Zdefaszyzować? Przepraszam za słowo.
Zdemokratyzować.
Nie, rozumiem, że to była uwaga taka, która się pojawiła
nie, to było z
taką
uśmiechem,
ironią. Tak?
To było z uśmiechem pewnym Martensa, szczególnie, że też jakby wtedy już się funkcjonowały partie nieco bardziej narodowe, we Flandrii szczególnie, więc on podawał takie przykłady i, że tak powiem, ale na szczęście spotkał się to ze zrozumieniem w Platformie, choć nie wszystkich, bo na przykład Andrzej Olechowski z Platformy w rezultacie wyszedł. Jednym z powodów było właśnie wejście do IPP.
A dzisiaj Platforma Obywatelska jest partią wodzowską, czy partią zarządzaną oddolnie? Trochę pytam w kontekście zawiązywania lokalnych koalicji. Jesteśmy przed sesją Sejmiku Województwa Pomorskiego. Dlaczego złośliwy?
Jesteśmy na pewno partią, która ma znakomitego kierownika. Donald Tusk jest świetnym szefem partii i premierem. Natomiast ja jestem jakby jako pomorzanin. Gdańsk i Pomorze zawsze było takie bardzo autonomiczne i samodzielne w myśleniu. Ja jestem wielkim zwolennikiem demokracji wewnątrzpartyjnej i decentralizacji zarządzania partią.
Przepraszam, ja wejdę w słowo, trochę się z tą złośliwością nie zgodzę i wyjaśnię, dlaczego pytam. Jesteśmy w przededniu kolejnej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Wiadomo, że ważą się losy przyszłego zarządu województwa. No i kluczowym pytaniem jest to, czy będzie to zarząd typowo platformerski, złożony z polityków Platformy, czy będzie trzeba uwzględnić koalicję centralną. Tą...
Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, odpowiadając na to pytanie,
powinno być miejsce dla Lewicy, dla Trzeciej Drogi, mówiąc też
zdecydować powinni radni sejmiku, a nikt z zewnątrz, bo to jest pomorski parlament regionalny i to radni sejmiku pomorskiego powinni o tym decydować.
Myślę, ale słyszymy, że jest nacisk z centrali na to, żeby było odbicie tej
powinna
koalicji.
Należeć do pana marszałka, który z jednej strony jest marszałkiem, a z drugiej strony jest szefem Platformy Regionalnej i myślę, że sobie z tym doskonale poradzi. Ja wierzę tutaj w czujność i w instynkt Mieczysława Struka. Myślę, że znajdzie się w tym zarządzie miejsce dla kolegów z Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo oni zasiadają w sejmiku, są jakby realną siłą w sejmiku.
I o trzeciej drodze mówimy ogólnie.
O trzeciej drodze mówimy, tak jest ogólnie.
A co z Lewicą? Powinna mieć swoją reprezentację w sejmiku, w zarządzie, czy nie?
Wydaje mi się, że mimo wszystko...
Bo radni Lewicy nie istnieją w sejmiku, znaczy Lewica nie wywalczyła mandatu.
Wydaje mi się, że mimo wszystko w zarządzie województwa, który jest mały, ja zwracam na to uwagę, że tych członków zarządu jest 5.
5-osobowy, tak.
Jest 5-osobowy zarząd, że ten w tym zarządzie jednak powinni zasiadać przedstawiciele tych stronnic, które są dzisiaj reprezentowane w sejmiku.
A jak będzie? Coś pan na ten temat wie?
Spodziewam się, że Mieczysław Struk przeprowadzi dobry dla Pomorza scenariusz, czyli przeprowadzi swoją wolę.
Bo mamy takie przykłady innych województw, na przykład Dolny Śląsk, gdzie część osób z mandatem Platformy Obywatelskiej wyłamała się gdzieś tam z tego układu, jakieś koalicje z tak zwanymi bezpartyjnymi samorządowcami.
Ale Dolny
Śląsk,
jak wiemy, jest od dłuższego czasu bardzo turbulentny. To jest niestety to skutek polityki, moim zdaniem nie najlepszej, szefa w pewnym sensie struktur regionalnych na Dolnym Śląsku, Grzesia Schetyny, który bardzo twardą ręką trzymał pewne rzeczy, może trochę za mało dialogował. To spowodowało rozpad Platformy wówczas, przez to powstali bezpartyjni samorządowcy. Przecież pan marszałek Przybylski był naszym marszałkiem z Platformy Obywatelskiej. I trochę to się odbija nam czkawką do dzisiaj, bo zwracam uwagę, że w tym pierwszym głosowaniu do Michała Jarosa zabrakło 3 głosów radnych Platformy. One są 12, nas jest 15 w sejmiku.
A w tym i ostatnim, przez brak tych 3 głosów
tak jest,
pan Jarosław został marszałkiem.
A w tym ostatnim głosowaniu z kolei przeciwko kandydatowi PSL-u głosowało 6 radnych Platformy, czyli również odmiennie. Pomorze pod tym względem jest absolutnie wzorcowym regionem. My zawsze głosujemy jako Platforma tutaj jednolicie i też no, myślę, że przywództwo Struka jest bardzo dobre, bo to jest taki kandydat też oddolny właśnie, taki bardzo regionalny.
Ale Donald Tusk, honorowy wtedy przewodniczący, miał swojego kandydata, panią Agnieszkę Pomaskę.
Kandydatkę, tak jest. Tak jest, no, ale jakby Pomorze z wielkim szacunkiem i miłością do Donalda Tuska, bo my kochamy Donalda Tuska, ale też uważamy, że w sprawach pomorskich powinni decydować Pomorzanie.
Tutaj rozumiem, rozdźwięku nie ma żadnego.
Nie, myślę, że nie ma. Ja myślę, że wbrew pozorom Donald Tusk trzyma kciuki za to, że Struk ułoży ten zarząd w taki sposób, żeby to był sprawny zarząd, którym da się dobrze zarządzać województwem pomorskim.
Panie mecenasie, tak już zupełnie na koniec, bo powoli musimy kończyć. 4 czerwca, no nie powiem, że lada dzień, ale nie, całkiem niedługo, to będzie finisz kampanii do Europarlamentu. Planujecie w Gdańsku jakieś działania, oczywiście Święto Wolności, Solidarności i 35. rocznicy praw obywatelskich będzie, ale na przykład, nie wiem,
zgodnie z
premier
tradycją,
Donald Tusk pojawi się w Gdańsku, zgodnie z tradycją, bywało w latach poprzednich?
Zgodnie z tradycją to jest wielkie święto dla nas, ponieważ my staraliśmy się zrobić dużo, żeby ten 4 czerwca się kojarzył z Gdańskiem. I nam się to udało, muszę powiedzieć, że bardzo wiele inicjatyw spływa do Gdańska właśnie na ten czas. Solidarni w rozwoju, Hausnera, Parlament Młodych, który również zjeżdża. Strefa społeczna tradycyjnie od 1 i 2 czerwca.
To już się przyzwyczailiśmy, tam się będzie dużo działo.
Tam się bardzo dużo dzieje i bardzo zachęcamy gdańszczanki i gdańszczan, żeby brali w tym udział. No politycznie wydarzenia jakby 4 czerwca również zgodnie z tradycją, podniesienie flagi na Górze Gradowej i jakby obchody pod pomnikiem poległych stoczniowców.
A w tych
czy
obchodach
będzie Donald
Tusk,
tego nie mogę obiecać państwu.
A
bardzo byśmy chcieli, jest zaproszony oczywiście, bardzo, bardzo chcieliśmy, żeby był w Gdańsku w tym roku, bo to jest okrągła rocznica. Natomiast też rozumiem wymogi polityki krajowej. Pan premier ogłosił duży wiec w Warszawie i rozumiem, że również z uwagi na wybory europejskie zależy mu na tym, żeby jakby w stolicy tego dnia być.
Czas nieubłagany dobiega końca. Bardzo dziękuję panie mecenasie za rozmowę, za wizytę. Mecenas Jacek Bendykowski był gościem Dnia Radia Gdańsk.
I ja bardzo dziękuję serdecznie panu redaktorowi i państwu za uwagę.
Gość Dnia Radia Gdańsk.